Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj pomówimy o ciekawych projektach nagrodzonych w konkursie Technotalenty. Naszymi gośćmi będą młodzi naukowcy z Politechniki Białostockiej. Ponadto zastanowimy się nad tym, czy Białystok jest dobrym miejscem dla talentów, czy są odpowiednio wspierani, aby rozwijać swoje pomysły i zdobywać wiedzę pozwalającą doskonalić swoje możliwości kreacyjne. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu Ewelina Brzozowska.
Witam Państwa.
Doktorantka Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.
Zgadza się.
Oraz Jan Godlewski, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.
Dzień dobry.
To właśnie, za co Pani dostała tę nagrodę?
Moja nagroda była wynikiem prac nad urządzeniem usprawniającym dla dzieci nierokujących chodzenia. Był to pełzak rehabilitacyjny. No i właśnie to rozwiązanie przedstawiałam w zeszłym roku, ale bardziej na zasadzie koncepcji. No i w tym roku udoskonalony projekt dzięki współpracy z Inkubatorem Innowacyjności Plus przedstawiłam w ramach czterech kategorii, do których finałowych dostał się pełzak.
Na czym to polega?
To jest takie urządzenie, możemy to sobie wyobrazić na zasadzie takiej jakby deskorolki, tylko że dany jej został kształt. Na początku miał być taki plan, że będzie to upodobnione do ryby, na zasadzie takiego skojarzenia, że pełzak to pływak, czyli ryba. Aczkolwiek teraz obserwatorzy twierdzą, że przypomina taką małą rakietę, taki bolid, więc ja się śmiałam, że to jest taki bolid, na którym dziecko jedzie ku większej wolności, ku zdrowiu, takiemu nie tylko fizycznemu, ale psychicznemu.
I posługując się tym urządzeniem, można go rehabilitować dzieciaka,
tak? Tak jest, ponieważ poruszając się na tym urządzeniu, dziecko odpycha się z wykorzystaniem kończyn górnych, swoich rączek. Dzięki temu wzmacnia mięśnie przykręgosłupowe, dzięki temu też wyrabia się prawidłowa postawa ciała, bo kręgosłup jest cały czas w wyproście. Dodatkowo też jeszcze, tak jak rozmawiałam z paniami w trakcie testów w klinice rehabilitacji, te dzieci mają tendencję do krzyżowania nóżek, a zastosowana tam taka przegroda, która wstępnie miała być ogonem tej ryby, okazała się świetnym separatorem, który też właśnie wyrabia nawyk utrzymywania tej prawidłowej postawy w tych dzieciach. No i też jeżeli mamy ten nawyk własnego pełzania tak jakby, no to to dziecko uczy się pełzania w bardziej taki dla jego kręgosłupa i
zdrowy sposób.
Dokładnie.
Nie pomyliła Pani uczelni? Może na medycynę trzeba było? No bo już taka specjalistyczna wiedza.
To znaczy, kiedyś myślałam o Akademii Medycznej, w ogóle w klasie matematyczno-informatycznej, ucząc się w drugim liceum. Ta myśl o biologiczno-chemicznej, do której się nie dostałam, byłam pierwsza pod kreską, cały czas wracała. Tak, taka szydera losu. Zawzięłam się, matury z matematyki nie zdawałam. Zdawałam rozszerzoną z biologii i z chemii. No, ale w trakcie wakacji w Władysławowie, tam inspiracją do tego, żeby pójść, był mój szef, który był doktorem biologii i powiedział mi takie słowa, że wiesz co, ta inżynieria biomedyczna tak przyszłościowo brzmi, no nie? Ja bym na to chyba poszedł, bo i biologia, i chemia, i właśnie inżynieria.
Bo właśnie ten kierunek na Politechnice utworzono.
Tak, właśnie wtedy utworzono ten kierunek, to był w ogóle kierunek zamawiany z funduszy Unii Europejskiej. No i z racji tego, że to tak przyszłościowo brzmiało, też opowiedział mi swoją historię życia, pomyślałam, no może jednak tak.
Czyli
jak się
nie
zarzeka.
Medycyna, ale coś w połączeniu.
Tak, dokładnie.
Panie Janie, a z panem to znamy się już sporo lat, ze względu na to, że to nie ostatni konkurs, w którym pan brał udział. Już zaczynał pan znacznie wcześniej i to było łóżeczko.
Tak. Dwa lata temu zgłaszałem do konkursu Technotalenty łóżko dla dzieci. Łóżko szpitalne dla dzieci, które chorują, dla tych najmłodszych dzieci. I to łóżko powstało, było zainspirowane jakby takimi ciekawymi własnymi doświadczeniami szpitalnymi.
No bo te łóżeczka w szpitalach to pożal się Boże.
Tak, no one są kupowane zazwyczaj z przetargu, więc muszą być bardzo, bardzo tanie. I ten projekt był troszkę w oderwaniu tych takich realiów ekonomicznych, ale z zamysłem, żeby to było maksymalnie, prawda, przyjazne dziecku, rodzicom.
I lekarzom, i opiekunom medycznym.
Tak, i ten projekt zdobył główną nagrodę właśnie dwa lata temu i Ostatnio ponownie wysłałem, tylko że zupełnie inny projekt, jak najbardziej wzorniczy, ale z innej branży.
I co z tym łyżeczkiem medycznym? Udało się go wprowadzić do produkcji, wdrożyć,
nie, ono,
sprzedawać?
Ono z założenia było koncepcyjne, natomiast wzbudziło duże zainteresowanie i był też kontakt z firmami, które były zainteresowane, ale wdrożeniem pewnych elementów tego łóżka jestem w dalszym jakby też kontakcie z tymi firmami.
Zarobił pan na tym
Od tamtego czasu projekcie? Nie, ale też trzeba pamiętać, że procesy wdrożeniowe to są bardzo długie procesy. Ja prowadząc własną działalność mogę tylko powiedzieć, że miesiąc temu wystawiłem fakturę za projekt, który de facto powstał 3 lata temu, więc to są bardzo długie procesy i praca projektanta wzornictwa jest też nastawiona na takie działanie długofalowe.
Mówi się, że wynalazcy, odkrywcy są niecierpliwi.
Jednak może ja nie jestem wynalazcą, bardziej projektantem wzornictwa, rzemieślnikiem, ale na pewno trzeba być bardzo, bardzo cierpliwym. Procesy wdrożeniowe trwają wiele lat, miesięcy, a właśnie czasami nawet lat.
I wymagają samozaparcia ogromnego.
Zgadza się. No, umiejętność też mobilizowania się i utrzymanie pewnej dyscypliny.
A ten ostatni projekt, to co to było?
A ostatni projekt wysłany do konkursu to projekt nazwany Wstawacz i to jest krzesło, które pomaga wstawać i zostało zaprojektowane z myślą o osobach starszych, ale też może służyć wszystkim, którzy mają problem ze wstawaniem, chociażby kobietom w ciąży z racji tej, prawda, zwiększonej masy, problemów z kręgosłupem i tak dalej, ale głównie z myślą o osobach starszych z racji zmniejszonej masy mięśniowej.
Rozumiem, że czasami jest trudno usiąść, ale jeszcze krzesło, które pomaga wstawać, to dosyć skomplikowane i trudne do wyobrażenia.
Tak, ale to krzesło również pomaga siadać. Ono działa jakby w obu kierunkach. Przede wszystkim pomaga wstawać. Ponieważ te naprężenia są wtedy jakby największe, ale pomaga wstawać na zasadzie wsparcia jakby masy użytkownika i podniesienia po prostu go do góry. Siedzisko tego krzesła podnosi się do góry i podnosi się poprzez boczne uchwyty, które są chowane w podłokietnikach tego krzesła. W razie potrzeby możemy je wyjąć poprzez naciskanie tych uchwytów.
Czyli tam jest jakaś hydraulika, jakaś sprężyna, jakaś śruba.
Silniki elektryczne. Nie, właśnie tego wszystkiego chciałem uniknąć, ponieważ to by generowało duże koszty i zwiększone koszty projektowania, wdrażania i tak dalej. Pewnie w rezultacie też by to się skończyło tym, że nikt by nie był tym zainteresowany, więc myśląc o realiach, że starsi ludzie, emeryci, wysokość tych emerytur, ekonomika i tak dalej, więc to musiało być bardzo, bardzo proste i znaleźć proste meble tego typu jest bardzo trudno, bo meble pomagające stawać z elektryfikacją, one są i kosztują, prawda, 2000 euro chociażby, więc ono musiało być bardzo proste i jest bardzo prosta dźwignia zamontowana pod tym siedziskiem.
I tanie w związku z tym.
Tak, tak, tak. I w rezultacie takie krzesło powinno kosztować w produkcji około 600 zł, 150 euro, więc tam jest bardzo prosta dźwignia, bez żadnej hydrauliki, bez żadnych silniczków elektrycznych, bez kabli. To było najtrudniejsze zadanie, żeby to zrobić bez dodatkowego przyrządowania.
Czy ktoś się odezwał?
Tak, odezwał się. Mamy, ja nie chcę mówić kto może, bo ta firma jakby ona też nie wyraziła zgody, żeby przed wdrożeniem.
Nie, najważniejsze, czy odezwał się ktoś, zajmie się wdrożeniem, zastosowaniem tego, wprowadzeniem do handlu.
Mamy w Polsce dwie duże, największe firmy. Jeśli chodzi o meble Gięte, to jeden z tych producentów się odezwał, zadzwonił współwłaściciel i zaproponował współpracę, jakby zmobilizował mnie do dokończenia projektu. I ta współpraca w tej chwili trwa, ja po prostu ten projekt kończę.
Jest szansa na sukces, na wdrożenie do produkcji?
Jak najbardziej i mało tego, że ten projekt, czy producent jest zainteresowany samym projektem, to jeszcze wyraził chęć zamówienia tutaj całej kolekcji tego typu mebli, prawda? Czyli rozszerzenia nie tylko na...
Czyli wykorzystanie tego pomysłu, tej dźwigni w różnych innych meblach.
Wykorzystania funkcji wsparcia mobilności osób starszych. Może tak, bo te krzesło pomaga wstawać, ale na przykład co z osobami, które mają problem ze wstawaniem z łóżka? No to już nie będziemy projektowali całego łóżka, ale może w tym segmencie, może jakiś taki prosty stoliko-balkonik do poruszania się po mieszkaniu, ponieważ przeniesienie, prawda, taka prosta czynność przeniesienia talerza z gorącą zupą, ona urasta naprawdę do rangi czegoś bardzo, bardzo trudnego dla osoby starszej. I teraz, czy możemy jakiś taki prosty, tani mebel zaprojektować? I więc tu całe jest spektrum takiej całej kolekcji, którą ten producent byłby zainteresowany.
Tym bardziej to trzeba widzieć, bo rośnie nam ten rynek seniorów. Taka informacja demograficzna, już za kilkanaście lat w Białymstoku 1/3 mieszkańców to będą emeryci. W związku z tym rynek staje się ogromny, będzie potrzeba mnóstwo tego rodzaju mebli, ale tu widzę, pani Ewelino, że z panem Janem to możecie spółkę tworzyć, no bo pani pomaga pełzać, pan pomaga wstawać.
Też jest koncepcja stworzenia całej serii takich produktów dla dzieci większych, mniejszych, ponieważ na sali rehabilitacyjnej też wyniknął ten problem, że to, że zaprojektowałam rozwiązanie dostosowane do antropometrycznych wymiarów czterolatka, to jest taki wiek, gdzie tak naprawdę taki rozmiar tego dziecka, gdzie i taka ula, 12-letnia dziewczynka, świetnie się wpasowywała w te wymiary. Ale
tak,
jest
bo dzieci są różne, większe, mniejsze, mogą mieć dużą różnicę wieku, ale mogą być podobnych gabarytów.
Dokładnie. I właśnie tutaj powstała też potrzeba takiego rozwiązania mniejszego. Tutaj też panie mówiły o takim rozwiązaniu uwalniającym też kończyny dolne, ale właśnie z zastosowaniem tego separatora, który mi się udało tam opracować, wymyślić w tym rozwiązaniu. No więc jest też pole do rozwoju i masa pomysłów, jak można by to było udoskonalić. Mało tego, tak jak tutaj Jan mówił w swoim rozwiązaniu o grupie kobiet w ciąży, które mogłyby z takiego wstawacza korzystać. Ja też widzę zastosowanie dla swojego pełzaka, jeżeli chodzi o grupę dzieci z różnymi skrzywieniami kręgosłupa, dla wyrobienia w nich po prostu tej prawidłowej postawy. Także tutaj
40% dzieci ma skoliozy różnego rodzaju.
Dokładnie, więc tutaj widzę takie duże zielone światło.
No. Czy wspomniał pan tutaj o współpracy? Na tym też polegają duety takie, czy zespoły wdrożeniowe, że jest, ja tutaj uważam Ewelinę za bardziej naukowca, ja jestem z kolei bardziej projektantem, mimo że też pracuję na uczelni. Ewelina jeszcze pisze doktorat, ja jestem ale jesteśmy związani z uczelniami, to ja czuję się bardziej... Ja czuję się bardziej projektantem i tutaj już nawet po konkursie rozmawialiśmy. Ja myślę, że Ewelina
jak
może...
Jak tego pełzaka zamienić w taki wyrób końcowy, tak?
Końcowy, czy też ja na przykład pewnie bym potrzebował takiego naukowca, który by na pewno wykrył jakieś mankamenty w projekcie, który został zaprojektowany przez projektanta wzornictwa. Oczywiście wzornictwo nie polega tylko na estetyce, tylko na jakby tam są jeszcze...
Funkcjonalności trzeba przewidzieć.
Tak, jest masa różnych takich czynników, które nie mają nic wspólnego z tym, że to jest piękny produkt, ładny. To nie jest najważniejsze, wbrew pozorom. No ale tak, jak najbardziej na tym polega współpraca właśnie i tutaj kto wie, może nam coś kiedyś razem uda się wspólnie zrobić, zaprojektować.
W Białobieży była taka szkoła i jest taka szkoła różnych takich mebelków, projektów z drewna między innymi. To tutaj może być białostocka szkoła produkcji i projektowania sprzętu rehabilitacyjnego.
No to jest wąska dziedzina, kto wie, może kiedyś będzie w Białymstoku szkoła, prawda, ucząca projektowania, wzornictwa, bo mamy Wydział Architektury.
Mamy bioinżynierię.
Tak. Mhm. Więc
wszystko to... razem. Fajna zapowiedź.
Właśnie Inkubator Innowacyjności też wspierał taki projekt grupy z Politechniki Białostockiej pana Piotra Borkowskiego, którego dobrze znam, który opracował z panią dr Zuzdą całą serię właśnie urządzeń do rehabilitacji czy stawu skokowego, czy jest pomysł właśnie innych rozwiązań. No i tutaj też właśnie takie pole do współpracy się kolejne tworzy, tak.
Klaruje się. No właśnie. Czy mamy tutaj w Białymstoku odpowiednią infrastrukturę, która jest w stanie wyłuskać talenty, później je wesprzeć i wspomóc w tym doprowadzeniu od pomysłu do przemysłu?
Z tego, co ja na przykład na swojej drodze napotkałam, no to są działające, czy przy Politechnice Białostockiej, Instytut Innowacji i Technologii Politechniki, wiem, że Akademia Medyczna.
Ma Biuro Transferu Technologii i jest podobnie na Uniwersytecie.
Tak, dokładnie. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o takie właśnie różne konkursy, to tam w ramach tych konkursów też bardzo często można spotkać bardzo ciekawych ludzi, bo jeżeli chodzi o życie takiego kreatora, wynalazcy, naukowca, czasami ciężko jest po prostu bez wsparcia, czy takiego materialnego, czy też nawet jakiegoś merytorycznego właśnie, bez interdyscyplinarnego zespołu, stworzyć cokolwiek, bo żyjemy w takich czasach, gdzie bardzo dużo trzeba takich rozwiązań, które są z pogranicza różnych dziedzin. No,
pani się pokazała jako osoba utalentowana, potrafiąca zdefiniować problem i go rozwiązać, no ale musi pani dorabiać w restauracji. No to jakąś wadę wyczuwam. Skazę na tym systemie rozwijania talentów.
No właśnie, trochę brakuje też chyba takiego wsparcia i zrozumienia momentami dla takich naukowców. No, nie jest to proste pogodzenie życia.
Mam nadzieję, że tajemnicy nie ujawniłem, że można panią gdzieś tam zastać w jakiejś restauracji.
Można było do czasu, aż wylądowałam na zwolnieniu chorobowym, bo niestety moja postura ciała nie pozwala na widać taką
dźwiganie
lekką
zbyt
pracę.
Ciężkich rzeczy.
Dokładnie.
Kolejny problem do rozwiązania.
No, trzeba się tym zająć, trzeba się temu pokłonić.
No, ale wracając do tego, no właśnie do owej skazy, do tego pęknięcia w tym systemie. Czyli co, została pani zidentyfikowana, ujawniona, ale zabrakło tego wsparcia?
No, cały czas, jeżeli chodzi o Politechnikę, mając nadzieję na zatrudnienie, słyszałam, że no niestety na razie nie ma miejsca, może później, może coś tam. No, trzeba skończyć najpierw doktorat, no tylko czas na to przy bardzo bogatej działalności naukowej związanej z publikacjami, z udziałem w konferencjach.
Dydaktyką.
Pogodzenie tego wszystkiego, moim zdaniem osobistym, moim odczucie, jeżeli chce się mieć kawałek jeszcze takiego normalnego życia, a nie tylko wegetacji i zajmowania się stricte tą nauką, to w 4 lata zrobienie pracy doktorskiej to jest przy bogatej działalności naukowej nierealny czas. Potrzebny jest ten czas jeszcze na dopięcie tego wszystkiego później. No, tylko właśnie, żeby w trakcie tego dopinania też było zapewnione jakieś takie wsparcie finansowe, to byłoby to o wiele korzystniejsze, bo w moim przypadku na przykład nie musiałabym spędzać godzin w innej pracy, tak? Tylko mogłabym się zająć tą...
Rozwojem talentu. Ładnie się to nazywa. A w pana przypadku, pana spostrzeżenia, panie Jan?
No jeśli chodzi o nasze zaplecze tutaj lokalne, to ono jest, na pewno. Tutaj, prawda, wspominaliśmy o inkubatorach przedsiębiorczości. Mamy na uczelniach, mamy na Politechnice inkubator przedsiębiorczości tylko na samej Politechnice, ale też mamy inkubatory, mamy firmy prywatne, które prowadzą inkubatory. Więc jeśli chodzi o takie wstępne prowadzenie działalności, czyli inkubacje pomysłów, projektów, to wszystko jest. Jeśli chodzi o zaplecze naukowe, to ono również jest. Mówiliśmy o uczelniach. Jest jeszcze jakby cała ta otoczka, która dzieje się dookoła, bo kwestie ekonomiczne, kwestie biznesowe, kwestie sprzedażowe. Jeśli projekt nie ma racji bytu na rynku, to on po prostu no, nie zostanie wdrożony, sfinalizowany i z niego jakby nic nie będzie. Więc to też bardzo ważne,
ale to naukowiec czy twórca, kreator musi się zderzyć z tą ścianą, że no to nie ma szans na rynku. Czy są instytucje, które w razie czego mogą podpowiedzieć, no słuchaj, nie ma co próbować zajmować się dalej tym pomysłem, bo on nie znajdzie uznania.
Znaczy spotykamy ludzi, Ewelina na pewno spotkała, tutaj była mowa o Politechnice właśnie. Mamy specjalistów, którzy zajmują się wdrożeniem, oni potrafią doradzić, czy to ma sens, czy nie. I ja też jako projektant, jakby to jest też moja praca, ja muszę zrobić rozeznanie rynku, research, sprawdzić. To jest bardzo ważny element projektowania, no ale w firmie zazwyczaj jest też ktoś, jakiś menedżer, który doskonale ten rynek zna i on wychwytuje wszystko, wszystkie mankamenty tego projektu, czy to przypadkiem nie będzie gorsze niż konkurencji. I jeśli będzie gorsze, no to musimy zrobić coś lepszego, bo to się nie sprzeda. Jak się design nie sprzedaje, no to design wtedy nie ma sensu.
No, ale zaprojektował pan łóżeczko po doświadczeniach osobistych, łóżeczko potrzebne, niezbędne w szpitalu, które ma pomóc dzieciakom i pomóc personelowi. No i wszyscy wiedzą, że to łóżeczko jest potrzebne, że to, co jest w szpitalu, to jest dno i wodorosty i nic.
Ale spokojnie. Mamy wynalazki, które powstały.
Czas mija, problem jest. Szpitale się rozwijają. Coraz doskonalszy sprzęt trafia do tych szpitali. I ten sprzęt musimy powiesić na suficie, na ścianie i tak dalej, i tak dalej. A przy łóżeczku nie można go ładnie jakoś zainstalować.
To wszystko się zmienia, na pewno się zmienia na korzyść pacjentów, jeśli mówimy o tej branży medycznej. Ale nie da się wszystkiego zrobić od razu. Właśnie mówiłem o kwestiach ekonomicznych, tych wdrożeniowych, sprzedażowych. Jeśli chodzi o szpitale, mamy większość szpitali w Polsce publicznych i przetargi to jest to, co determinuje tutaj koszty, prawda? I decyduje o tym, co będzie kupowane. I mamy masę też dobrych urządzeń, ale w tym konkretnym przypadku, no te łóżeczka są fatalne, to jest prawda, one muszą być bardzo tanie.
Mówimy o tych, które są, nie tak? Te, które pan zaprojektował.
Tak, ale spokojnie, bo te rozwiązania, które tam są, firmy, które chciały się dowiedzieć, co w nich jest dobrego, czy w tym projekcie to jest dobrego, się dowiedziały. I ja myślę, że jeśli nie teraz, ja jestem jakby też nie...
Optymistą.
Jestem optymistą i każdy projektant musi być optymistą, bo bez optymizmu i takiego pogodnego wstawania z rana, czy lewą, czy prawą nogą, to nie ma znaczenia, tylko z uśmiechem na ustach to się nie da pracować jako projektant, czy nawet ciężko prowadzić działalność gospodarczą też, myśląc właśnie o tych negatywnych stronach, ale... To może zaprocentować w przyszłości. Te rozwiązania, które były wcześniej, one nie zawsze są jeszcze do wdrożenia. Może rynek się zmieni, może większa część szpitali będzie prywatna i ten parametr ceny nie będzie najważniejszy podczas przetargu.
Zajmiemy się funkcjonalnością.
Tak, więc to będzie procentowało w przyszłości. Jeśli chodzi o ten konkretny projekt, on nawet z założenia, tak jak mówiłem, on miał być koncepcyjny, on miał być trochę dorywany do rzeczywistości. Żeby pokazać, jak złe jest to, co mamy teraz i...
W jakim kierunku dążyć ewentualnie.
Tak. I on był prezentowany w innych konkursach, między innymi w Young Design. To jest taki jeden z dwóch najważniejszych konkursów dla młodych projektantów wzornictwa w Polsce. No i tam, prawda, oceniało ten projekt gremium złożone z 10 przedsiębiorców, biznesmenów. I oni bardzo przychylnie byli nastawieni do tego projektu, też dali nagrodę wówczas i bardzo fajnie, on został doceniony, ale nie, wdrożenie może trwać dłużej, bo tam są takie elementy, które no jutro czy pojutrze nie mamy ani technologii, możliwości, finansów, musi mieć też zaplecze biznesowe, otoczenie biznesowe, które będzie potrafiło taki projekt przyjąć i go zrealizować.
Czyli co, namawiamy do stworzenia konkursu, w którym nagrodą będą pieniądze pozwalające wdrożyć pomysł.
To by było dobre rozwiązanie.
Bo jak słyszymy, kłopotem największym jest doprowadzenie od tej sfery koncepcyjnej do sfery finalizacyjnej, wdrożeniowej.
No i pojawia się też chyba taki kolejny problem, który, nie wiem, gdzieś w edukacji studentów jest zapomniany, że jeżeli tworzymy jakieś rozwiązania, nie jesteśmy tak mocno uczeni tego, jak to w tym właśnie kierunku biznesowym jakoś...
Czyli zajęcia z przedsiębiorczości jeszcze są niezbędne?
Znaczy, są jakieś tam humanistyczne zajęcia, ale z podstaw przedsiębiorczości to nie pamiętam, jak to wyglądało. No na pewno jest tego za mało. Na pewno jest tego za mało.
Skoro... Czyli że mamy ZUS, że trzeba płacić, że trzeba prowadzić odpowiednią dokumentację, że są odpowiednie ustawy, że trzeba zapłacić różnorodne inne zobowiązania, a najważniejsze to podatki, bo jak wiemy, od śmierci i podatków nie da się uciec.
Tak jest.
No, ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, potwierdzić, że jeśli chodzi o naukowców, czy w ogóle edukacji naszą, tak? Nie będziemy tutaj za dużo marudzić. Mamy przykład, na przykład z edukacji w Finlandii, która jest zupełnie inna i też patrząc na rankingi innowacyjności, no to Finlandia jest chyba na czwartym miejscu w Europie. Polska jest czwarta od końca. Finlandia jest w czołówce, jeśli chodzi o świat. My jesteśmy chyba na 39. miejscu, jeśli chodzi o ten ranking 2018 rok, więc dochodzimy do edukacji, ona jest bardzo ważna. Jeśli chodzi o przedsiębiorczość, to ja też zauważam, jakby prowadząc zajęcia, ja uczę akurat architektów wnętrz i mamy tam zajęcia z wzornictwa, z meblarstwa i ja w ramach moich zajęć staram się, szczególnie na drugim stopniu, na studiach magisterskich, przynajmniej taki jeden wykład kilkugodzinny o przedsiębiorczości zrobić. Kwestia tego, czym jest przychód, czym dochód, czym to się różni. Narzut, marża. Różnice, tak? VAT dochodowy. Podpisujemy umowę, bo robimy projekt, no to o dzieło, o zlecenie, własna działalność gospodarcza, spółka z o.o., komandytowa i tak dalej, a może po prostu pójść do jakiegoś większego partnera firmy i podpisać, sprzedać projekt, co będzie najlepsze. I fakt, ja zrobiłem tego typu zajęcia z tego powodu, że sam skończyłem studia, studiowałem w kilku miejscach, ale skończyłem studia i faktycznie parę razy musiałem niestety się naciąć, zanim na własnych błędach tu wiedzę zdobyłem, więc ja pozwalam uczyć się studentom na moich błędach i te zajęcia, one no, odbiły się takim bardzo pozytywnym, prawda, tutaj,
odzewem,
tak. Więc na pewno tego brakuje. No ale jeśli chodzi o te kwestie właśnie takie wdrożeniowe tego naszego tutaj jeszcze otoczenia, to ja widzę tutaj jeszcze problem w tej naszej edukacji, że ona trochę przycina nas wszystkich do strzyże jakby pod linijkę i to, co się dzieje na zachodzie. My do tego etapu może dojdziemy w przyszłości, ale to jest taki kierunek też na rozwój jakby jakichś innowacji, projektów.
Pobudzanie kreacji,
tak,
uczenie
tak,
rozwiązywania tak. problemów i tak dalej, i tak dalej.
Takie kreatywne myślenie i też jeszcze jedna rzecz, my bardzo często nie potrafimy też docenić i wycenić efektów naszej pracy, co też jest takim dosyć dużym problemem, no bo tak jak tutaj właśnie, jaki dać ten narzut, jaką marżę sobie przyjąć za czasogodziny, znaczy może te godziny, które spędziliśmy na tworzeniu naszego projektu, no, ale też z drugiej strony nie związywać się z nim jakoś tak bardzo mocno emocjonalnie, bo czasami rozwiązanie, które jest jakimś tam zaczątkiem czegoś innego albo w ogóle na tego podłożu powstaje jakieś zupełnie inne rozwiązanie, to też jest czas, za który jakąś tam konkretną gratyfikację warto by było otrzymać.
Czyli już wiemy, jak zmieniać również edukację po to, żeby więcej było twórców i żeby no, więcej było takich osób, które warto wspierać, bo będą rozwiązywały różnorodne problemy. A za chwilę zapytam o to, co dalej z projektami. Na zakończenie o tym, co dalej z pomysłami. Już tak mniej więcej sygnalizowaliśmy, ale co z tym pełzakiem? Znajdzie finał, znajdzie producenta, będzie można zobaczyć to urządzenie w różnorodnych gabinetach rehabilitacyjnych?
Znaczy na chwilę obecną to najbardziej skłaniam się chyba ku propozycji pana Tomka Stypułkowskiego i założeniu spółki spin-off Politechniki Białostockiej.
Bo projekt jest, z tego wnoszę, i już można go zamieniać w
tak.
produkt?
Tak, jeżeli chodzi o prototyp, no to w pełni funkcjonujący już nawet został objęty wzorem wspólnotowym, z tego przysługuje.
Ochroną taką.
Tak, ochroną z racji
ustanowienia. Czyli już nikt pani pomysłu i wzoru nie ukradnie. Jest no, chroniony. W razie czego jest bicz.
Tak, w razie czego jest bicz. No i chciałabym bardzo ten czas, który poświęciłam na opracowanie tego rozwiązania. Dalej wiem, że to nie będzie droga łatwa, że trzeba będzie pewnie się zmierzyć z różnymi trudnościami i dużo tej determinacji, która była, też jeszcze dalej będzie potrzebne, ale widzę właśnie taką możliwość. Być może będzie to coś jeszcze zupełnie innego, jak się okaże w trakcie...
Ale pełzak na razie jest.
Pełzak jest i będzie na pewno rozwijany.
Próba wprowadzenia go do produkcji.
Tak.
Panie Janie,
No jeśli chodzi o ten mój projekt, to jest duży partner, który jest zainteresowany, poważna firma. Ja nie zajmuję się z reguły projektami, które nie mają racji bytu, z wyjątkiem takich typowo koncepcyjnych, które mi się czasami zdarzają, ale 95% moich projektów to są projekty wdrożeniowe. Ja z tego też żyję, że te projekty gdzieś tam są sprzedawane i wdrażane, produkowane. Ale jest duży partner i mało tego właśnie, że jest to krzesło i ono było bardzo dobrze przyjęte i też już było na kilku wystawach pokazywane. No to jest właśnie pomysł na całą kolekcję. A oprócz tego, że ta cała kolekcja tutaj jest zapotrzebowanie ze strony producenta, no to jeszcze ja to rozwijam o taki projekt, który nie dotyczy typowo meblarstwa, ale też dotyczy osób starszych. Właśnie to, co mówiliśmy, czyli...
Srebrna gospodarka, to się tak ładnie mówi, czyli cała grupa seniorów, poważni odbiorcy, stateczni, usytuowani czasami, ale przynajmniej grupa o stałych dochodach, czasami niedużych, ale jednak stałych. No bo emeryt ma stały dochód.
Tak, tak. To wszystko jest bardzo ważne. Ja jeszcze tak bardzo o ekonomii nie myślę, ponieważ na tym etapie kreatywnym, na początku myślenia o projektach, jak za bardzo się myśli o ekonomii, to właśnie czasami te paradoksalnie
pieniądz
myślę o wdrożenie.
Zaczyna za bardzo zasłaniać wszystko.
Znaczy myślenie właśnie o tych realiach czasami potrafi nam troszkę tej kreatywności przyciąć, więc to jest bardzo, bardzo ważne.
I ja często... Żeby na początku nie myśleć o pieniądzach, tylko próbować rozwiązać problem.
Tak, ale jest cały projekt, ja to nazwałem design trzeciego wieku, który zahacza o nie tylko meblarstwo, ale jakby wszelkie aspekty życia takiego seniora. I taka jest perspektywa, więc na tym obecnie pracuję, poświęcam temu trochę czasu.
Czyli już widzimy
bardzo pozytywnie, bardzo pozytywnie tutaj patrzę w przyszłość, jeśli chodzi o ten konkretny projekt.
Co po pełzaku?
Jeżeli chodzi o pełzaka, no to będzie...
No to już temat, można by powiedzieć, że lekko zamknięty, ale co dalej? Czy jakiś kolejna wizja w głowie jest i co to będzie?
Kolejna wizja? Myślę, że taka cała rodzina urządzeń, ponieważ też pojawiła mi się w głowie taka wizja tego, a gdyby na przykład zastosowanie dla tego kształtu znaleźć gdzieś na pływalniach, na basenach, jakaś taka, nie wiem, bardzo fajna deska do pływania, załóżmy, no nie? Lub ewentualnie, nie
deska wiem, jakieś... do roznoszenia potraw,
tak,
jako wsparcie
bolid,
kelnerów.
Dodanie tam biofeedbacku i jakieś tam dodatkowe funkcjonalności mogłyby też usprawnić rehabilitację dzieci, na przykład z autyzmem. Nie wiem, jest bardzo wiele takich ścieżek, pomysłów, które można by było pokontynuować i w ogóle stworzyć z tego zupełnie inne rozwiązanie. No tylko troszkę przeraża mnie jako właśnie takiego naukowca, który z tą biurokracją i z zakładaniem działalności nie miał do czynienia. To, że to jest takie nowe, no nie? Że po prostu idę w świat, który jest dla mnie zupełnie jakoś tam w pewien sposób obcy i...
Nieznany wrogi,
tak.
Bo można sprokurować sobie długi na przykład i tak dalej. Czyli
bo zbyt taki... optymistyczne podejście do tematu, takie właśnie nastawienie się już na zyski, na pieniądze jest z jednej strony właśnie niedobre, ale z drugiej strony takie...
No coś musi człowieka pchać w tym rozwiązywaniu problemów.
Ale też zbytnie przerażanie się tymi trudnościami, to też jest hamulec, który skutecznie blokuje rozwój projektów, więc...
To życzę, aby tych hamulców było jak najmniej i udało się to, co się wymyśli, zastosować i wprowadzić do produkcji. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Ewelina Brzozowska, doktorantka Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej oraz Jan Godlewski, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Lech Pilarski, do usłyszenia.